Shana. Radio Ateneum.
Ogarniamy dźwięki.
Jest wtorek, 7 czerwca. No i wakacje powoli tuż za rogiem, ale to, co jest niezmienne jest to, że w Radio Ateneum odbywa się kolejna audycja. No i tym razem audycja specjalna z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiaj jestem sam. Dzisiaj prowadzący w formie jednoosobowej, ale mam nadzieję, że i tak audycja wyjdzie bez większych problemów. Dodatkowo audycja szczególna dla mnie, ponieważ można powiedzieć dokładnie rok temu, wtedy co prawda wtorek wypadł 8 czerwca, po raz pierwszy poprowadziłem audycję u nas w radiu, no i dzisiaj tak trochę wracam sentymentalnie po już wielu różnych próbach prowadzenia i, no i mam nadzieję, że będzie widać spory progres, a dzisiaj standardowo wachlarz wielu tematów i ciekawych gości. Na początek trochę standardowo garstka muzycznych informacji. Julia Barwińska przyjdzie i porozmawia, zrecenzuje nam tak naprawdę płytę Szamanka Justyny Steczkowskiej. Następnie nie może zabraknąć elementu sportowego. Porozmawiamy sobie z Szymonem Wleklakiem o triumfie Igi Świątek i Rafała Nadala w French Open, a także wspomnimy, jak wyglądały mecze w Walii i Belgii w Lidze Narodów. Dwa takie sportowe tematy, tak więc i osoby zainteresowane sportem. Będę miał coś dla siebie dzisiaj, oczywiście fani piłki nożnej mogą liczyć na małe newsy o tym, co dzieje się obecnie na stadionie w Łodzi, gdzie nasza młodzieżówka walczy o barażę na Mistrzostwa Świata. A na sam koniec, miejmy nadzieję, zobaczymy Annę usłyszymy Annę Niewiadomską i porozmawiamy sobie o filmie Top Gun Maverick i będzie o czym rozmawiać. No i mamy nadzieję, że zachęcimy Państwa do tego, aby na ten film do kina się wybrać. Tak więc czekamy z niecierpliwością na kolejne tematy, no i czeka nas nieprawdopodobna podróż. No i rozpoczynamy tą naszą podróż po dzisiejszej audycji. No i zaczynamy kącik muzyczny. Jak kącik muzyczny, to nie może zabraknąć kogo innego jak Julii Barwińskiej. Dzień
cześć,
dobry.
Cześć.
I opowiesz nam o płycie Szamanka Justyny Steczkowskiej. Takie moje pierwsze pytanie, myślę takie wprowadzające. wiesz może skąd wziął się tytuł Szamanka? Czy on ma jakieś takie konkretne, znaczące znaczenie dla autorki? Czy może jest to po prostu jakieś nawiązanie do tego, jakie tam teksty się znajdują?
Myślę, że jakby nawiązanie do tych pierwszych utworów i płyt, bo jednak wcześniej płyty i utwory nosiły nazwę Dziewczyna Szamana, a jednak już Justyna właśnie w tym roku świętuje 25-lecie na scenie, więc przemieniła się przez te lata w szamankę, więc myślę, że może to jakieś tutaj mieć powiązanie, ale właśnie dość ciekawy ten tytuł.
Na pewno przyciągał uwagę, myślę, że może to też być taki trochę element właśnie zachęcający, żeby dać ten tytuł, który skupi na sobie uwagę i przyciągnie tym samym widzów. Wspomniałeś o poprzednich płytach. Słuchałaś wielu płyt Justyny Steczkowskiej? Jesteś zaznajomiona z tą jej twórczością, czy nie słuchasz jej na co dzień?
Słucham, jestem jej wielką fanką, można powiedzieć, więc jednak dość często słucham i tych starych, ale też właśnie tych nowych z tej płyty nowej, bo jednak Justyna zaczęła promować swój album w 2020 roku, a dopiero teraz, w 2022 roku, tak naprawdę go wydała, a zaczęła go promować, kiedy pojawił się jej nowy singiel Miej Odwagę, który właśnie znajduje się na tej płycie pod numerem pierwszym. I według mnie, co prawda, Justyna nie jest najlepszym tekściarzem, według mnie. O wiele lepiej wychodzi komponowanie muzyki, ale wokal i muzyka w tym utworze według mnie wypadają po prostu najlepiej. A pod numerem drugim znajduje się duet z Beatą Kozidrak, Między nami. I tak naprawdę ten utwór jest dla mnie naprawdę niezwykły, według mnie. Justyna zaprosiła też Beatę do wspólnego wykonania tego utworu na żywo podczas jej pierwszego koncertu w Poznaniu z trasy właśnie 25-lecia działalności swojej. Więc myślę, że jest on też dość ciekawy i właśnie też dla wszystkich fanów i Beaty, i Justyny był ciekawy właśnie powrót Beaty po tych jej wydarzeniach, ale publiczność właśnie przyjęła super Beatę i świetnie wypadł ten duet właśnie na żywo.
Okej, to chciałbym się zatrzymać. Skoro mówimy o duecie, to jak twoim zdaniem są tu zachowane proporcje? Czy nie jest może tak, że jednej artystki jest za dużo i przyćmiewa ona trochę drugą? Czy te proporcje są zachowane tak, że czyli Justyna jako powiedzmy ta pierwszorzędna tutaj autorka tej płyty jest na pierwszym planie, a Beata jest tutaj jako, pani Beata jest tutaj jako taki dodatek i nie znika gdzieś tam w tle, ale jest nie wychyla się tak bardzo na pierwszy plan.
No właśnie, na płycie znajduje się aż 5 duetów i tutaj właśnie wspomniałam o Beacie, ale też jest duet z Arkiem Kusowskim, jest też numer z Marcinem Maciejczakiem z The Voice Kids, ale też jest duet z Luną, Nie mój sen, i właśnie tutaj nawiążę do twojego właśnie pytania, bo jeśli chodzi o numer z Beatą, to jest naprawdę według mnie odpowiednie proporcje co do jednej wokalistki i do drugiej i naprawdę ten utwór całościowo brzmi świetnie, ale właśnie te proporcje już takie nierówne widać właśnie w tym utworze, w tym duecie z Luną, bo tutaj według mnie właśnie jest za mało Justyny, a za dużo jest Luny. Co prawda cały klimat tego utworu jest dla mnie taki mroczny i dość ciekawy, bo też teledysk był nagrywany w lesie, więc naprawdę i sam tekst i muzyka jest dla mnie rewelacyjna. Ale właśnie tutaj z racji tego, że Justyna zaprosiła Lunę do duetu, to według mnie powinno być właśnie albo odpowiednie proporcje, albo po prostu troszkę więcej Justyny jednak, a tu jest zupełnie na odwrót. Więcej jest Luny, a Justyna po prostu można powiedzieć, że takie wstawki do tego utworu dodaje, co po prostu tutaj mnie dość mocno rozczarowało, ale tak też jest.
No właśnie, tu może być ten problem, jeżeli ktoś kupuje tę płytę dla posłuchania pani Justyny, to może się nieco zrazić do tego jednego utworu, w momencie, kiedy jest mniej, tak, bo może nie znać drugiej artystki i odbiór tej płyty może być wtedy mniejszy. Oczywiście nie można mówić tak, że jest to coś okropnego, tak, że tak rzeczy się nie powinno robić. Można tak robić, że w jednych płytach tak ci gościni będą robić większą robotę, ale wydaje mi się, że jest to taki zabieg, który niekoniecznie musi wyjść pozytywnie autorce.
Właśnie tutaj wiele opinii, jeśli o tym utworze czytam, to jest właśnie takich na plus i na minus, ale w większości na minus właśnie, że jest w tym utworze Justyny po prostu za mało, a jednak jest to no jej płyta, jej utwór, więc no albo jej więcej troszkę, albo po prostu odpowiednie proporcje. I też trochę płyta Szamanka według mnie jest bez takiej jakby jednolitej koncepcji, bo też trochę czuć taki niedosyt z racji tego, że przez te dwa lata można było tak naprawdę z tej płyty usłyszeć około 7-8 utworów, a jest na płycie 13, więc w sumie tak tylko kilka tych utworów było nam fanom nieznanym, więc myślę, że to troszkę takie, no taki niedosyt czuć mogą fani Justyny, ale też myślę, że jej jest trochę ciężko się teraz odnaleźć z tymi utworami, bo teraz według mnie bardziej króluje właśnie taka alternatywne właśnie dźwięki, typowo radiowe. No a jednak troszkę ona ma ten głos taki, no dla mnie piękny, bo uwielbiam jej wokalizy i mogłabym naprawdę całych utworów takich słuchać, bo jednak dla mnie coś mają w sobie. Ale jednak też ostatnio nagrała właśnie singiel ze swoim synem, który jest DJ-em po angielsku. Oczywiście też się polała właśnie fala hejtu, no ale jakby próbuje odnaleźć się i właśnie ta płyta według mnie jest bez takiej jednej koncepcji po prostu. Wszystko na niej jest, troszkę właśnie tych wolnych, troszkę jest zupełnie inny, bo też jest nowa aranżacja, właśnie duet też z Leszkiem Możdżerem, Dziewczyny Szamana, który jest zupełnie inny od tej poprzedniej wersji i szczerze to nie sądziłam, że Justyna ten utwór też doda do tej płyty, bo jednak myślałam, że ta płyta właśnie powstała z okazji też jej tego 25-lecia działalności, a jednak ten utwór no już dość dawno był wszystkim znanym, tam jeden z pierwszych i nie sądziłam, że też ten utwór po prostu doda do płyty. Myślałam, że będą zupełnie nowe, no ale się też znalazł i wersja ta jest równie piękna jak ta podstawowa. A część wizualna tej płyty według mnie jest też niesamowita, bo znajdują się w niej też niezwykłe zdjęcia przez dolnej fotograf Agnieszki Lorek, więc myślę, że dźwięki i tekst, muzyka no, na tej płycie są niesamowite wraz właśnie z wizualną oprawą płyty. Wszystko jakby według mnie jest no, piękne, dograne i tylko ta koncepcja właśnie tych utworów, że jednak tak szuka siebie po prostu w tym.
A gdybyś miała może wybrać najlepszy, a zarazem i zarazem najgorszy utwór z tej płyty, które byś wskazała?
Najlepszy według mnie i taki warty właśnie też szczególnego tutaj wspomnienia jest utwór, który znajduje się pod numerem 3. Właśnie to jest duet z Marcinem Maciejczakiem pod tytułem Nie poddawaj się. Jak dla mnie sam tytuł jest rewelacyjny i też jakby dobry wybór artysty do duetu, bo Marcin właśnie jest młody, zdolny, no i zwyciężył The Voice Kids. Więc według mnie ten utwór ma niesamowite przesłanie właśnie, by się nie poddawać w dążeniu do realizacji swoich planów, więc dla mnie to ten utwór mogę tutaj dać właśnie na pierwsze miejsce jako po prostu najlepszy. No a jednak taki najgorszy, który troszkę mnie właśnie rozczarował, to też jest duet właśnie z Luną, gdzie jednak tu Justyny jest mniej, no bo te wszystkie inne solowe utwory to dla mnie też mają naprawdę dużą wartość i są według mnie pod każdym jakby względem fajne i dobre, bo też się znajdują dwa utwory na tej płycie, które właśnie mają trochę taki ten klimat radiowy. I według mnie szkoda, że no cała płyta nie jest w tym klimacie, bo te utwory naprawdę fajnie ze sobą jakby grają i są naprawdę takie, też można powiedzieć, że i w jej stylu, no i też jednak bardziej myślę, że więcej osób by te utwory i taka płyta w tym klimacie przyciągnęła, ale właśnie po prostu jest ogólnie wszystko fajnie.
Wspomniałaś wcześniej o momentach, kiedy na panią Justynę spadało trochę krytyki. A jak było z odbiorem tej płyty? Została ona odebrana pozytywnie, czy znowu tutaj fani mieli jakieś obiekcje?
Już właśnie jak te utwory Justyna wypuszczała do internetu po kolei, tam z jakimś po prostu odstępem czasu, to już czytałam różne pozytywne, negatywne też opinie o tych utworach, tak ludzie właśnie sobie dyskutowali na temat, jaka cała płyta może być i w efekcie jak ona po prostu wyszła, no to po pierwsze też mocno fanów zaskoczyła cena tej płyty, bo ona kosztuje 120 zł, więc do tych innych, które po prostu zawsze wydawała, no to było zupełnie inne, chociaż to jest też inny format, taki trochę większy, więc no też jednak były pozytywne, jak i negatywne opinie.
No czyli taka, można powiedzieć, zdrowa opinia, bo i te pozytywne, i te negatywne
są... To chyba tak jak przy wszystkim, czy to w filmie, czy przy innych płytach,
tak,
zawsze jest zawsze i ta negatywna, i pozytywna.
Nie da się zadowolić.
Mi się ogólnie bardzo podoba, więc się cieszę.
A pamiętasz może, jak wyglądał odbiór poprzednich płyt? Czy może były, czy to jest może taki schemat, że zawsze są pozytywne i te negatywne opinie, i czy może były jakieś takie płyty, które jakby wybiły się poza ten schemat i na przykład były bardzo chwalone albo bardzo krytykowane?
Myślę, że tak, te piosenki, raczej te utwory, które na tej płycie się znajdują, to no tak za bardzo w większości takich prawdziwych fanów Justyny no, nie przypadły do gustu. Bardziej wolą Justynę właśnie w tych utworach, które poprzednio tworzyła jeszcze na początku swojej kariery i bardziej widzą Justynę w takich klimatach, żeby przy takich utworach została i w tym kierunku szła, niż żeby właśnie zmieniała zupełnie swój klimat i odchodziła od tego, bo jednak próbuje łączyć klimat, styl radiowy właśnie z tymi wokalizami, co nie zawsze jakby to też da się tak fajnie połączyć, żeby efekt końcowy był taki zadowalający po prostu wszystkich. Więc myślę, że bardziej te utwory i płyty były te poprzednie odbierane przez fanów.
Na pewno nie jest to dobre, jeżeli tak szczególna płyta, tak, bo wspomniałeś o tym 25-leciu, no jest odbierano, powiedzmy, nieco gorzej. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tematu, bo wspomniałeś o przesłaniu, jakie niesie jeden z utworów. Jak to wygląda z resztą utworów? Niosą jakieś takie ważne, znaczące przesłanie?
Myślę, że tak naprawdę każdy utwór z tej płyty, właśnie z tych 13 utworów, niesie jakieś przesłanie, bo też jest duet z Arkiem Kłusowskim, Uciekinierzy. I tak naprawdę ten utwór, tak samo teledysk, można powiedzieć, że się odnosi do tych rzeczy, które się dzieją tragiczne właśnie w Ukrainie, więc tak naprawdę Justyna, pisząc tekst i nagrywając teledysk, w ogóle no, nie przypuszczała, że tak naprawdę podobne rzeczy, które dzieją się w tym teledysku, będą się działy w przyszłości w rzeczywistym świecie. I tak naprawdę każdy utwór według mnie ma przesłanie i myślę, że nie tylko fani Justyny, ale każda osoba, która po prostu przesłucha płyty, to odnajdzie siebie w którymś z tych utworów.
A była jakaś taka piosenka, której przesłanie najbardziej do ciebie trafiło?
No dla mnie, mówię, tak jak wcześniej wspomniałam, ten utwór, duet z Marcinem Maciejczakiem, Nie poddawaj się, bo to jednak tekst i właśnie ten dobór artysty pokazuje, żeby po prostu dążyć do swoich celów, marzeń, nie poddawać się mimo negatywnych właśnie opinii, tylko po prostu nie przejmować się tym i iść przed siebie, nie zatrzymywać się, więc dla mnie to ten utwór po prostu pod każdym względem jest rewelacyjny i dla mnie ma duże znaczenie.
A gdybyś miała tę płytę ustawić względem poprzednich, byłaby ona gdzieś na końcu, czy w środku, gdzieś taka neutralna, czy gdzieś tam bardziej na tych górnych miejscach?
Myślę, że tak od połowy w górę raczej bym dała, bo dla mnie ta płyta całościowo jakiś tam sens w sobie ma i nie jest dla mnie jakimś takim, nie wiem, najgorszą jej płytą, to tak bym też nie powiedziała tutaj. Ale właśnie bym ją umieściła raczej od połowy w górę. Nie jestem dokładnie jakby pewna w którym miejscu, ale raczej by była u góry.
Czyli taka dobra, ale widzisz tam te
no,
pewnie
widzę,
niedociągnięcia,
tak,
wady.
Że tak, mogło być troszkę inaczej, no ale z każdą płytą raczej zaskakuje, nie zatrzymuje się w miejscu, bo obecnie też jest właśnie w 3 trasach koncertowych. Najbliższe wydarzenie dla niej, takie najważniejsze, to właśnie będzie festiwal w Opolu, gdzie będzie świętowała swój jubileusz właśnie 25-lecia, ale także będzie świętowała swoje 50. urodziny, gdzie będzie tam koncert trwał około 50 minut, więc jestem tutaj bardzo ciekawa, czy właśnie jakieś nowe utwory z płyty pojawią się na tym koncercie.
No, fani muzyki mogli ostatnio być może zaskoczeni pewną trasą koncertową innego artysty, który nieco zaskoczył całą Polskę swoimi trasami po małych miejscowościach. Miejmy nadzieję, że pani Justyna także zwojuje całą Polskę, szczególnie Opole. To tak jeszcze na koniec, kilka takich słów, może zachęcających do tego, aby na tę płytę zajrzeć.
Dla mnie ważne w muzyce i właśnie w utworach jest po prostu to, żeby niosły ze sobą mądre, fajne przesłania, żeby te utwory były takie trzymające na duchu, takie właśnie dające taki popęd do działania, do niezatrzymywania się. I jak dla mnie w każdym tym utworze tak naprawdę można coś w tym stylu po prostu odnaleźć.
Tak więc jeżeli ktoś szuka jakiejś nowej płyty, czegoś nowego do posłuchania, to zdecydowanie płyta Justyny Steczkowskiej, Szamanka, jest warta posłuchania, a zrecenzowała nam ją Julia Barwińska. Dziękuję.
Dziękuję.
Standardowo był kącik muzyczny i teraz dalej standardowo kącik sportowy. Zacznijmy sobie od piłki nożnej, czyli tego, co wielu Polaków co jakiś czas skupia najbardziej, a porozmawia ze mną o tym Szymon Wleklak.
Cześć.
I porozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się obecnie z reprezentacją Polski. Jesteśmy podczas rozgrywek Ligi Narodów, w których Polska bierze udział, szykując się do Mistrzostw Świata w Katarze. Jednocześnie przypominamy o tym, że na stadionie w Łodzi w tym momencie reprezentacja Polski do lat 21 rozgrywa kluczowe spotkanie w walce o Mistrzostwa Europy i informacje o tym meczu. Będziemy tutaj lekko wprowadzać te rozmowy, ale skupimy się oczywiście na kadrze seniorskiej i na tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu i spotkaniu z Walią. Spotkaniu, które wzbudziło wiele emocji. Było to spotkanie na papierze nie najlepsze, bo mierzyliśmy się tak naprawdę z drugim bądź trzecim nawet garniturem reprezentacji Walii. Tak więc powinniśmy to spotkanie wygrać bezproblemowo. Co prawda, wygraliśmy je jedynie 2-1, nie zdominowaliśmy przeciwnika, ale jeżeli się przyjrzymy, to bardziej my zagraliśmy słabiej, bo Walia tak naprawdę nie zdominowała nas i gdyby nie błąd środkowych pomocników i fenomenalny strzał Williamsa, to wydaje mi się, że Kamil Grabara nie miałby większych problemów z tym, żeby to czyste konto zachować. A jak ty widzisz to, jak to spotkanie wyglądało w wykonaniu naszych kadrowiczów?
No, tak jak ty, Miłoszu, widzę to spotkanie, że wyglądało to słabo, momentami nawet bardzo słabo, bo pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu, nie mogliśmy oddać strzału i nie tworzyliśmy okazji podbramkowych, albo tworzyliśmy, ale bardzo mało ich tworzyliśmy. Tuż po zmianie stron taki gol Joe Williamsa, który pokonał Kamila Grabarę, właśnie Grabara się nie najlepiej zachował, ale tutaj miał trochę pecha, bo tutaj się też nasi obrońcy nie spisali, bo to się wszystko zaczęło od Tymoteusza Puchacza, od tej straty. No i to właśnie tutaj przejdę sobie teraz do Puchacza, bo potem Polska strzeliła dwie bramki ze sprawą Jakuba Kamińskiego i Karola Świderskiego, zmiennika, znaczy dwóch zmienników, tak? I Tymoteusz Puchacz tutaj właśnie zawalił bramkę, a potem asystował i nie wiem, jak ten występ ocenić jednoznacznie. Ciężki występ do ocenienia.
Tak, no właśnie, Tymoteusz Puchacz jest takim piłkarzem, którego często trudno ocenić, bo wiadomo, bardzo łatwo go krytykować za to, że czasem w defensywie ma problemy, że jego gra polega głównie na tym, że biegnie tym skrzydłem i gdzieś tam dośrodkowuje, czasem lepiej, czasem gorzej. Ale w tym meczu te jego dośrodkowania nie były takie złe. Przecież na samym początku, po tym jego dośrodkowaniu, akcja potoczyła się tak, że za chwilę Piotr Zieliński miał fenomenalną okazję na strzelenie bramki. Później asystował. Tak więc na pewno jest to piłkarz, który ma swoje mankamenty, no ale jednak ciężko tam wybierać na tej lewej obronie, tak? Obecnie powołanych mamy, powiedzmy, czterech piłkarzy na tę pozycję, chociaż Nikola Zalewski i Patryk Kun nie do końca są piłkarzami na lewą obronę. To było trochę widać w momencie, jak Nikola Zalewski pojawił się na boisku. On na tej lewej obronie nie wyglądał najlepiej, piłki szły mu za plecy. No i on najlepiej właśnie spisuje się, kiedy ma za sobą te trójkę obrońców i ten skrajny lewy może go tam asekurować, kiedy on sobie pójdzie do przodu do rozegrania piłki. Dlatego na ten moment wydaje się, że ten system, który w teorii nam nie pasuje, czyli z trójką obrońców, wydaje się być najlepszy. Mamy dobre wahadła, środek pola mamy dobrze obsadzony, tak więc tam też możemy to ciekawie porozkładać. No i tych środkowych obrońców też powoli nam się robi coraz więcej. Standardowo jest wielki Gladiator Glik cały czas. Przez wiele lat jeszcze będzie Bednarek, ale też ta młoda siła powoli nadchodzi, tak? Mamy paru młodych piłkarzy, którzy mogą do tej reprezentacji wchodzić, tak więc gra z tą trójką może być dla nas tak naprawdę świetnym rozwiązaniem. No ale jeżeli będziemy chcieli gdzieś tą czwórkę wykorzystywać i nie próbować na siłę wciskać Zalewskiego czy Kuna, którzy tam mogą sobie nie poradzić, no to pozostaje nam Puchacz, który wszyscy wiemy, jaki jest, no i też jest Pestka, który zobaczymy, jak się zaprezentuje w kolejnych meczach, bo jest taka szansa, że te minuty dostanie, no i tam może być naprawdę ciekawie. Idąc dalej, słaby występ w tym meczu zaliczył Adam Buksa, który możliwe, że już niedługo przeniesie się do Francji, będzie grał dla Barca.
Już jest we Francji.
Francuski Lens. No. Tak, już jest. Tak więc to będzie dla niego ważny krok. No i pomówmy trochę o tych napastnikach, bo mamy oczywiście Roberta Lewandowskiego, który piłkarzem wybitnym jest, o tym nie trzeba mówić. Nieważne, czy gra w Bayernie, czy gra w Barcelonie. Bramki strzelać najprawdopodobniej i tak będzie. No ale właśnie, kto oprócz niego? Czy widzisz szansę, że najlepiej będzie grać dwójką napastników właśnie, czy to z Buksą, czy to Świderskim, może Milik, jeżeli będzie zdrowy? Czy może widziałbyś trochę ten system, którym graliśmy ze Szwecją, z Zielińskim, Szymańskim, jako takie dwie podwieszone dziesiątki? A może trójka ofensywna z jakimiś skrzydłowymi, tak? Kamiński dobrze się zaprezentował w tym spotkaniu. Do tego w obiegu jest jeszcze Grosicki po bardzo dobrym sezonie. Szymańskiego możemy gdzieś próbować na tym skrzydle, tak więc te opcje na skrzydłach też są. A wiemy, że te skrzydła wcześniej, w poprzednich latach, były też dobrym wyborem dla naszej kadry.
Dokładnie, no. Tutaj na pewno właśnie okazuje się, że mamy w czym wybierać w skrzydłowych czy w bocznych pomocnikach, bo kiedyś za bardzo nie mieliśmy wybierać albo ci skrzydłowi nie prezentowali się najlepiej, ale Co do systemu, który bym wybrał, to też ciężko wybrać, bo oba te systemy są dobre, a jak już miałbym wybierać system z dwoma napastnikami, to wybrałbym Roberta Lewandowskiego z Karolem Świderskim, który prezentuje całkiem solidną formę w Charlotte FC, a z kadry jak już wchodzi, to przeważnie strzela. Potem bym dał Buksę. Jeśli chodzi o jeszcze o Krzysztofa Piątka, to bym dał trochę niżej, a jeszcze wyżej dałbym Milika, ale tak wiadomo, Milik wraca po kontuzji i też nie jest po najlepszym sezonie w Olimpiku Marsylii, tak samo jak Piątek, który miał bardzo dobry początek we Fiorentinie, ale teraz trochę już zgasł. No, na razie tak to bym widział, więc jednoznacznie ciężko mi ocenić, bo jeszcze trochę by meczów trzeba było rozegrać według mnie jakimś systemem.
No właśnie, a nie uważasz, że jeżeli Karol Świderski spisuje się w roli takiego jokera wchodzącego z ławki, to nie jest może jego rola i właśnie nie lepiej, żeby on wchodził z tej ławki na podmęczonego rywala, co się dawał, bo jeżeli spisuje się dobrze wchodząc z ławki, to może jest tego jego taka rola, bo w piłce widzieliśmy już wielu takich piłkarzy, którzy świetnie czuli się w roli takiego jokera, tylko właśnie wtedy pytanie, kto zamiast niego, bo jest ten Piątek, jest powiedzmy, kiedy jest zdrowy Milik, jest Buksa, no i na logikę najlepszy z nich będzie Buksa, no ale zagrał sobie mecz, Milik nie zawsze jest zdrowy, a Krzysztof Piątek też ma swoje problemy, bo miewał gorsze mecze w reprezentacji, tak, między innymi spotkanie z Węgrami, które przegraliśmy na Narodowym, tam, no powiedzmy sobie szczerze, zagrał tragicznie. Ale może ktoś z młodych piłkarzy, czy widzisz może jakąś taką szansę w jakimś młodym piłkarzu, który ma szansę jeszcze nie na Mistrzostwa Świata, ale na przykład po Mistrzostwach Świata tak mocno wejść do tej kadry? I chodzi o napastników, mamy na przykład Białka, który może mieć mocny sezon teraz w Wolfsburgu, jeżeli nie porzucą kontuzję. Benedyczak cały czas rozwija się w Parmie, czy widzi właśnie może u któregoś z nich szansę na to, aby jeszcze bardziej zagęścić tutaj tę konkurencję w ataku?
Z tych dobrych wyborów, które podałeś, to jest dobra opcja, ale tutaj trzeba wspomnieć, że Białek też nie jest regularnym graczem Wolfsburga i tak jak mówiłeś, też się rozwija i będzie musiał z czasem grać coraz lepiej i walczyć o rywalizację w składzie. Także Benedyczak akurat na początku nie miał takiego wejścia, takiego jakiegoś wejścia smoka w Parmie, ale prezentuje się w tym klubie solidnie. I ten, no i Benedyczak z czasem, jak będzie tak dalej grał, to może grać lepiej. I tutaj też można zauważyć, że no, konkurencja w kadrze wzrośnie i z czasem z kadry może wypaść paru napastników, na przykład taki Krzysztof Piątek czy Arkadiusz Milik, jeśli by nie mieli formy, tak uważam.
To może przejdźmy teraz do tego spotkania z Belgią i na początek zabawmy się trochę w przewidywania. Gdybyś był na miejscu Czesława Michniewicza, jak ustawiłbyś kadrę na to spotkanie? Mi bardzo podoba się to, co zaproponował Mateusz Borek. Wyjście z trójką obrońców, właśnie Zalewski, Mati i Kasz na tych wahadłach. Wydaje mi się, że to jest ciekawe rozwiązanie. Wtedy też możemy jakoś łatwo to próbować przychodzić później na może 4-3-3, może 4-4-2, żeby dać też szansę tym skrzydłowym, ale wtedy przykładowo Szymański może podwieszony pod napastników, powiedzmy dalej, dajmy Żurkowskiego, Bielik akurat niestety zagrać się z powodów razów nie może, ale może Zieliński też do środka, taki bardziej ofensywny ten środek pola. Jak ty byś ustawił tych piłkarzy, bo mamy parę kontuzji, paru piłkarzy nie zagra, tak więc nie mamy pełnej tej gamy piłkarzy, których Czesław Michniewicz pokonał, a jednak tych 11 piłkarzy trzeba wyprowadzić na boisko i mimo tego, że dalej są to próby, jest to trochę testowanie tej kadry, tych piłkarzy, ustawień, schematu, jakim mamy grać na mundialu, to jednak należy brać też tych piłkarzy, którzy mogą się pokazać najlepiej, bo jednak jest to spotkanie, w którym wypadałoby wygrać, żeby też pokazać trochę swoją siłę, bo może to też wpłynąć później mentalnie na naszych przeciwników. Jeżeli pomyślą, oni pokonali Belgów, to może trochę znaczyć.
No tak, no ja też bym się zabawił, w sensie też bym ustawił sobie skład też ze skrzydłowymi, szczególnie umieściłbym Sebastiana Szymańskiego, który miał bardzo dobry sezon w Dynamie i prawdopodobnie odejdzie, to już jest pewne, tylko nie wiadomo do jakiego klubu, czy do Hiszpanii, czy do Niemiec. No, nie wiem, myślałbym, czy na lewą stronę nie dać Kamińskiego, który całkiem dobrze zaprezentował się z Walią, ale z drugiej strony to on zagrał z drugim garniturem, więc tutaj bym nie ryzykował i na skrzydło dałbym Grosickiego. Tutaj oczywiście na napadzie bez wątpienia Robert Lewandowski. No i taki środkowy pomocnik, taki ofensywny to Piotr Zieliński oczywiście. No i tak na środku to, no nie wiem, takiego myślałem, czy nie dać Góralskiego wraz z Szymonem Żurkowskim. No ale też zobacz, nie wiem, czy słyszałeś, że Czesław Michniewicz mówił, żeby wypowiedział się na konferencji, żeby odnośnie piłek, żebyście popatrzyli na te nowe piłki, bo za dużo ich nie dotkniecie, czy coś takiego, więc tutaj ja bym akurat wyszedł ofensywnie na jego miejscu.
No właśnie pytanie, czy lepiej wyjść ofensywnie, czy nie lepiej wyjść defensywnie? Podobnie trochę jak może zagra reprezentacja Holandii, która dziś tam tymi szybkimi atakami, kontrami w końcu tych Belków pokonała, można powiedzieć, zniszczyła wynikiem 4-1. A gdzie byś upatrywał takich najsłabszych punktów reprezentacji Belgii? Bo najprawdopodobniej zagra Romelu Lukaku, ze względu na kontuzję, to na pewno byłoby ciężkie wyzwanie dla naszych obrońców, nawet mimo tego, że sezon w klubie miał słabszy. Dalej nie wiemy, czy wystąpią kolejne mocne ogniwa, tak? Wiemy, jak na temat Ligi Narodów wypowiada się Kevin De Bruyne. Wiemy, że był mocno podrażniony tym, co wydarzyło się w spotkaniu z Belgią, tak więc gdzie ty byś upatrywał tych takich najsłabszych punktów reprezentacji Belgii, które nasza kadra może wykorzystać?
Wiadomo, Kevin De Bruyne wypowiedział się, że nie obchodzi, jak to powiedzieć, że nie obchodzi go Liga Narodów, że już, że uważa, że to są niepotrzebne rozgrywki, ale problemu bym też upatrywał, że zabraknie Romelu Lukaku, chociaż tutaj to nie jest duży problem, ponieważ Belgowie mają kogo tam obsadzić, na przykład Trisa Mertensa czy Batshuayia. Mieściego Batshuayia, bardziej bym upatrywał problemów w obronie, bo Toby Alderweireld i Jan Vertonghen już nie są tacy dobrzy jak kiedyś i są już po 30 i właśnie zagrali słabszy mecz, także tutaj bym jeszcze Dedrick Boyata, który nie grał najlepszego sezonu w Hercie, i tutaj największym problemem dla mnie, dla Belgów jest obrona i plus na bramce Simon Mignolet, też trochę wiekowy. Ale jeśli Roberto Martinez postawi na Thibaut Courtois, to kto wie, czy wybroni mecz Belgom, ale to nie wiadomo.
No właśnie, jeżeli w bramce stanie Thibaut Courtois, to chyba nawet nie pomoże nam Robert Lewandowski z poprzedniego sezonu, kiedy szalał i pobijał rekordy. My tak tutaj sobie rozmawiamy o kadrze seniorskiej, a kadra młodzieżowa szaleje. Na ten moment mamy wynik 1-1, co niestety dalej nie jest dla nas wynikiem korzystnym, ponieważ jeżeli chcemy mieć pewny awans do barażu z drugiego miejsca, musimy to spotkanie wygrać. W przypadku porażki bądź remisu musimy liczyć na to, że Izrael swoje spotkanie przegra bądź zremisuje. Ale jeszcze wracając na chwilę do kadry seniorskiej. Jak uważasz, czy Grzegorz Krychowiak i ta jego obecna sytuacja klubowa, bo mówi się o tym, że on ma zostać w Krasnodarze, tak, że nie wyjedzie, od razu spadają go fala krytyki, znowu pojawia się ta cała wojna w komentarzach, czy granie w Rosji jest moralne, czy nie jest moralne, czy się powinno, czy nie powinno. To zostawmy na inny czas, ale czy uważasz, że ta cała sytuacja wpłynie na jego grę? Bo wiemy, że miał problemy. W meczu ze Szwecją zagrał dobrze. W meczu z Walią, czy zagrał dobrze, czy zagrał źle, można go trochę winić, że nie doskoczył przy bramce dla Walijczyków. Wydaje mi się, że to w tym spotkaniu też nie mógł do końca się pokazać, bo ustawienie i Krychowiaka, i Góralskiego razem nie działało. To były pikowe zbyt defensywni. Też Krychowiak był bardziej cofnięty, Góralski bardziej wysunięty, tak więc tam troszeczkę to jego ustawienie na niego źle wpłynęło, ale właśnie czuwałem, że ta sytuacja niepewna, klubowa, może znowu presja, która jego spada, wpłynie na to i na jego formę.
No, ja uważam, że niestety wpłynie, ponieważ jak grał w PSR, właściwie nie grał, tylko siedział na ławce lub na trybunach, to już to w reprezentacji Polski nie pokazywał tego, co pokazywał w Sewilli. Potem w West Bromwich Albion też nie grał najlepiej i właściwie tak niedawno wydaje mi się, że Krychowiak, można powiedzieć, przeżywa renesans formy, że grał trochę lepiej, czyli od wspomnianego meczu ze Szwecją, a jak krytyka na niego wpłynie, to może być różnie. Ja uważam, że to pójdzie w tę niestety gorszą stronę według mnie.
Spotkanie z Walią już za nami, już jutro spotkanie z Belgią, no i kolejne spotkania Ligi Narodów, jednego z dla nas ważnych turniejów, bo to jest ten moment, kiedy Czesław Michniewicz tę kadrę musi przygotować na najważniejszy jak na razie w jego życiu turniej, czyli rozgrywki na Mistrzostwach Świata. Ostatnio w polskiej piłce dzieje się dużo, nie tylko z kadrą, ale miejmy nadzieję, że dużo będzie się działo w domach kibiców po jutrzejszym meczu. No i że Polacy wrócą z Belgii z kompletem punktów, no i będziemy nie bili się z Walią o to, aby się w tej grupie Ligi Narodów utrzymać, ale o to, aby walczyć z Holandią o dostanie się do baraży Ligi Europy i później walczenie o naprawdę dobry rezultat, co może przynieść także korzyści pod względem mentalnego przygotowania na Mistrzostwa Świata w Katarze. O sytuacji reprezentacji Polski w Lidze Narodów po spotkaniu z Walią, przed spotkaniem z Belgią rozmawiałem z Szymonem Wleklakiem. Dziękuję.
Dzięki.
Rozmawialiśmy z Szymonem Wleklakiem o piłce nożnej, o reprezentacji Polski w piłkę nożną. Dziś tam przemknął nam Robert Lewandowski, ale no niestety nie będziemy mogli mówić o Robercie Lewandowskim jako o najlepszym polskim sportowcu minionego roku, bo to ten tytuł może polecieć w ręce wielkiej Igi Świątek i wydaje mi się, że podczas gali rozdania nagród przeglądu sportowego sytuacja z znanego i popularnego rysunku, kiedy Iga Świątek zauważyła Roberta Lewandowskiego na trybunach się obróci, to Robert Lewandowski będzie z wielkim szokiem i niedowierzaniem patrzył na to, jak Iga Świątek odbiera tę nagrodę. No i właśnie pora pomówić, bo to, co wyprawia Iga Świątek, to jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, czy pamiętasz, to było parę lat temu, wtedy Iga Świątek miała bodajże 15 lat, dopiero zaczynało, przyjechała do niej Telewizja Polska i nagrała pewien materiał. Wtedy Iga Świątek rozpoczęła tamten materiał od słów, że jeżeli myślicie, że nie ma już miejsca na żadną polską tenisistkę, no to dajcie mi chwilę czasu. Daliśmy jej ten czas, no i jak widać miała rację, no bo mówimy w tym momencie o trzy najlepszej tenisistce na świecie. To jest może pierwsze takie pytanie do ciebie.
Wiesz co, ja uważam, że teraz najlepszej, ponieważ wygrana od ponad 30 meczów nie bierze się znikąd, po pierwsze, a po drugie Iga Świątek uważam, że rozegrała świetny turniej, demolując swoje rywalki, tak można to nazwać. I właśnie chciałem tutaj wspomnieć drogę, bo w finale oczywiście pokonała Cori Gauff 6-1, 6-3, no bez większych kłopotów. I też zacznę też także od drabinki turniejowej, jaką ona miała. To na początku miała Alessię Curenko w pierwszej rundzie, też 6-2, 6-0 i ten mecz nawet nie trwał godziny, tylko 54 minuty. Następna na rundę takim samym stosunkiem pokonała Alison Riske. Tutaj trochę miała większe problemy, ponieważ Iga Świątek, mimo że wygrała 2-0 z Danką Kowinicz, może w pierwszym secie pokonała 6-3 ją, ale tutaj drugi tam set się męczyła w nim, ponieważ co prawda prowadziła 4-1 z nią, ale był taki moment, że przegrywała, bo było 5-4. No i dlaczego najlepsza rakieta świata? Dlatego właśnie, że nawet jak jest w trudnych sytuacjach, to potrafi to obrócić i trzy ostatnie sety wykończyła. Następna na przeciwniczka to była Qin Wenzheng i tutaj też na początku były kłopoty po 6-7 pierwszy game, ale potem wszystko wróciło do normy, bo 6-0, 6-2. Jeszcze potem ćwierćfinał Jessica Pegula 6-3, 6-2 i Daria Kasatkina także bez kłopotu 6-2, 6-1. No i jeszcze i uważam, że ten turniej zasłużenie wygrała, ale z drugiej strony to tutaj według mnie była faworytką tego turnieju, ponieważ Barbara Krejcikowa, obrończyni tytułu, od razu odpadła już w pierwszej rundzie. A taką rywalką, najgroźniejszą rywalką, która się mierzyła, to była właśnie Jessica Pegula, która była na 11 miejscu i oczywiście była faworytką. I uważam, że zasłużenie wygrała, ale Iga Świątek, ale według mnie ten triumf mniej smakuje, ponieważ bardziej smakował triumf, gdy pokonała Sofię Kenin 2 lata temu, wygrywając z nią, ale ona była wtedy nieznana i to bardziej smakuje. Natomiast z innych Polek to Magda Linet odpadła w drugiej rundzie z Martiną Trevisoną. 3-6, 2-6 przegrała. No i tutaj jeszcze przechodząc właśnie do mężczyzn, bo o kobietach to wiadomo, bo kto wygrał od początku, bo ona była faworytką i była na pierwszym miejscu. No to właśnie przejdę do mężczyzn i tutaj Rafael Nadal 14 triumf w French Open i 22 triumf w karierze. Rafael Nadal świetnie zagrał ten turniej i można powiedzieć, że ale jednak trochę miał kłopotów Hiszpan. No, pokonał Kaspera Ruda, Norwega 6-3, 6-3 i 6-0. Jedną z nadziei norweskiej w tenisie. No ale tutaj jeszcze właśnie i Rafael Nadal tutaj miał trochę kłopotów. No, na początku może nie, ponieważ z łatwością na początku pokonał Jordana Thompsona. Później pokonał Corentina Muteta. No i tak dalej, i jeszcze o Gerarda Sime, tutaj już zaczynały się schody, ponieważ w 1/8 Felix Auger alias Sime, Kanadyjczyk, pokazał mu, znaczy, jak to powiedzieć, że trochę mu utrudnił, niewiele brakowało, aby nadal z nim odpadł i przegrał z nim 2-3 jeszcze i właśnie tutaj w ćwierćfinale trafił na Nowaka Dżokowicza, obrońcę tytułu z French Open.
No takie spotkanie
takie na szczycie, dokładnie.
Poziomie takie coś, jak powiedzmy, może Real Madryt, Barcelona, tak przekładając to przykładowo na taką piłkę, czyli takie no, spotkanie, które myślę, że zaciekawiłoby nawet tych, którzy te tenisa nie oglądają regularnie. Rafael Nadal po raz 14. Jest to sporo osiągnięcie. Jak sądzisz, czy Rafael Nadal będzie dalej kontynuował tą świetną formę, czy może powoli się tam zbliża się schyłek formy, może powoli zbliża się schyłek kariery u niego?
Z czego to słyszałem, to Rafael Nadal nie zamierza kończyć kariery i zamierza dalej bić rekordy. No i uważam to za bardzo dobrą decyzję, więc... Ale tutaj mamy także następcę Rafaela Nadala, czyli Carlosa Alcaraza, który się urodził, który jest nie ma nawet 20 lat, ale zaszedł dosyć wysoko, czyli do ćwierćfinału, właśnie odpadając Aleksandrem Zverevem, Niemcem. I właśnie tutaj Zverev trafił też na Nadala, tylko że niestety Zverev doznał kontuzji. I dzięki kontuzji Rafael Nadal awansował do finału, ale uważam, że właśnie Rafael Nadal jeszcze nie jest, jest głodny sukcesów i będzie chciał wygrywać według mnie.
No właśnie, a nie uważasz, że może z jego ta nowa, młoda siła, która wchodzi, no bo jednak taka Iga Świątek... No, w dość młodym wieku się wybiła, tak? Ona ma dopiero 21 lat, no, a w tym momencie jest na ustach wszystkich. Zaczyna pobijać nieprawdopodobne rekordy. Czy widzisz może właśnie w którymś z tych młodych, o których wspomniałeś, taką powiedzmy trochę taki odpowiednik takiej drogi Igi Świątek, czyli kogoś, kto zaraz wystrzeli i znowu będzie pobijał wszelkie rekordy i po prostu zdetronizuje tę topkę, która będzie mogła tylko podziwiać, jak ten nowy, młody staje na szczycie i po prostu podnosi kolejne to trofea.
Wiesz co, no, tenisistów jest też trochę, wspomniałem właśnie o Carlosie Alcarazie, także właśnie też o Kasperze Rudzie wspomniałem, który zaszedł do półfinału, właśnie do finału, przepraszam, pierwszy raz w karierze i w finale właśnie przegrał z Rafaelem Nadalem. Także mamy Holgera Rune, duńską nadzieję tenisa, który też zaszedł dosyć wysoko, czyli do ćwierćfinału, też rocznik 2003 i ma duże papiery na granie. Ale właśnie tutaj o Duńczykach nie było za bardzo kiedyś słychać, więc tutaj Holger Rune pewnie przełamie ten stereotyp i uważam, że może być tak jak Iga Świątek, że jest taki, że jest to jedynym tenisistą w kraju, na którego można liczyć, właśnie na Igę Świątek i na Holgera Rune, tak można stwierdzić. I niestety właśnie na chwilę wspomnę bo właśnie zapomniałem o polskim wątku wspomnieć i w tym turnieju i niestety właśnie wrócę na chwilę do Kaspera Ruda, finalisty i Kasper Rud właśnie wyeliminował Huberta Hurkacza. No po no nie wiem czy po wyrównanej, bo Hurkacz wygrał tylko jednego seta, a Rud wygrał 3 i jeszcze no to tam bym tyle powiedział, uważam, że...
No właśnie, a jak byś ocenił sytuację polskich tenisistów? No bo tenisistki, no to wiadomo, Iga Świątek no jest obecnie, można powiedzieć, nawet twarzą tego sportu powoli, i trochę tak przyćmiewa to, jak radzą sobie polscy tenisiści, jak ty byś ocenił ich formę i to, jak wygląda to w ostatnich turniejach?
Wiesz co, teraz obecnie oceniam tę formę, nie wiem jak ocenić, tak na 4, ponieważ mieliśmy taką bardzo długą lukę, jeśli chodzi o tenisistów, bo ponieważ Jerzy Janowicz ostatnio, jak tam miał taki epizod, gdzie doszedł do finału, to było chyba tam 2013, tam trochę lat trwało. Agnieszka Radwańska też 10 lat temu doszła do finału, przegrywając z Sereną Williams na Wimbledonie. No, a kiedyś też, a jeszcze przed Radwańską, czy przed Janowiczem, też była taka, można powiedzieć, dosyć długa luka, bo nie, chyba nie kojarzysz Wojciecha Fibaka, ale to też świetny tenisista, ale to były jeszcze dawniejsze czasy. A teraz właśnie mamy Huberta Hurkacza, mimo że, jak to powiedzieć, że mam jeszcze taką mieszaną formę, chociaż tam doszedł rok temu do półfinału Wimbledonu, ale uważam, że z niego jeszcze coś może być. No, teraz uważam, że sytuacja tenisa jest lepsza niż na przykład 5 czy 6 lat temu.
A czy oprócz Hurkacza widzisz jakiegoś takiego innego młodego polskiego tenisistę, który gdzieś tam się wybija i pokazuje jakieś takie właśnie sygnały, że też może wskoczyć na ten szczyt? Czy na razie Hurkacz jest naszą taką jedyną nadzieją i musimy po prostu czekać, że może niedługo jakiś nowy, młody talent się dopiero zjawi?
Na razie uważam, że taki Hurkacz jest na razie nadzieją, chociaż przez długi czas upatrywałem Filipa Pieczonkę, który niestety w zeszłym roku był zawieszony za doping, i tutaj właśnie jego upatrywałem jako największą nadzieję, ale teraz jak on został zawieszony, to już widzę na razie tylko Huberta Hurkacza.
No, Hurkacz ma dopiero 25 lat, jak na tenisistę to jest nadal młody wiek. Rafael Nadal te swoje rekordy ustala, a ma lat już 40, tak więc wydaje się przed Hurkaczem jeszcze spora przyszłość, tak samo jak przed Igą Świątek, która tych rekordów pewnie jeszcze nastrzela. Sądzisz, że Iga Świątek dalej będzie tak brylować, tak fenomenalnie sobie radzić? Czy to może jest taki po prostu młodzieńczy szał, który powoli będzie przemijać?
Ja na pewno uważam, że Iga Świątek będzie brylować, chociaż kariera sportowca, a szczególnie tenisisty, trochę trwa. I uważam, że przydarzą się jej gorsze momenty, tak jak każdej, ale uważam, że Iga Świątek zrobi większą karierę niż na przykład Agnieszka Radwańska, która miała swoje 5 minut, ale niestety już tak nie grała tak jak kiedyś, ale uważam, że właśnie Iga Świątek zrobi lepszą od niej karierę, ponieważ ona, uważam, że bardziej, no, można powiedzieć, że ona bardziej się przykłada do tenisa. I uważam, że zajdzie wysoko.
A kiedy teraz będziemy mogli oglądać, czy to Igę Świątek, czy to Rafaela Nadala, czy to Hurkacza na jakimś kolejnym wielkim turnieju?
Właśnie dopiero za rok, jak będzie ciepła pora, na przykład możemy też oglądać Hurkacza na French Open, na Wimbledonie, także na Australian Open. No, raczej w przyszłym roku bym tak określił.
Tak więc wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, aby oglądać, no bo na naszych oczach pisze się historia. Robert Lewandowski w ostatnich sezonach pobijał rekordy w lidze niemieckiej, pobijał rekordy, które wydawały się być nie do pobicia i tak naprawdę ustanawiał historię. No i teraz nieco w jego ślad idzie Iga Świątek, która te rekordy ustanawia w tenisie i już niedługo na pytanie o sławnych Polakach za granicą oprócz Roberta Lewandowskiego może będą wymieniać także Igę Świątek, no i wtedy bardzo warto będzie widzieć, kim Iga Świątek jest. No warto ją wspierać, tak samo Hurkacza liczyć, że on też gdzieś pójdzie w ślady. No i nie ma co jednak mówić, takie legendy jak Rafael Nadal też warto śledzić, nawet jeżeli tenisa na co dzień nie oglądamy, to jednak taki talent, takie umiejętności warto śledzić. O sytuacji Polaków i nie tylko Polaków w tenisie na ostatnich wielkich imprezach tenisowych opowiedział nam Szymon Wleklak. Dziękuję.
Dzięki ci bardzo.
A teraz o tym, jakie ciekawe święta, trochę nietypowe, co ciekawego w dzisiejszym dniu się dzieje, o czym najprawdopodobniej nie wiemy, w swoim kalendarium opowie nam Natalia Świątczak.
7 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego. Pierwszy w historii Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2018 roku. W ten dzień promowany jest dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności, która jest kluczem do podtrzymania życia i promowania dobrego stanu zdrowia. Wspomina się również o chorobach przenoszonych drogą pokarmową. Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez nadwyrężenie systemów opieki zdrowotnej i szkodzenie gospodarkom krajowym. Prawie 1 na 10 osób na świecie choruje po zjedzeniu skażonego jedzenia. Tak więc bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne w osiągnięciu kilku celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jest wspólną odpowiedzialnością rządów, producentów i konsumentów. Każdy z nas ma do odegrania rolę od gospodarstwa do stołu, aby zapewnić, że spożywana przez nas żywność jest bezpieczna i nie spowoduje szkód dla naszego zdrowia. W Światowym Dniu Bezpieczeństwa Żywnościowego WHO podejmuje wysiłki na rzecz włączenia bezpieczeństwa żywności do porządku publicznego i zmniejszenia globalnego obciążenia chorobami przenoszonymi przez żywność.
Wszystko kiedyś ma swój koniec. Koniec ma także dzisiejsza audycja. Zleciało to szybko, co prawda nie było aż tylu tematów, ale te, które były, były niezwykle interesujące i myślę, że miło spędziliście ten wtorkowy wieczór. Nie było nam dane niestety porozmawiać o recenzji filmu Top Gun Maverick. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy Ani Niewiadomską i czekamy na nią za tydzień, bo tak tylko wam zdradzę, że warto będzie posłuchać, a nawet wybrać się do kina, bo film Top Gun Maverick jest najprawdopodobniej jednym z najważniejszych i najlepszych filmów tego roku. Jest to przeżycie, którego nie da się w słowach opisać, ale liczymy, że spróbuję tego za tydzień Ani Niewiadomska. Dzisiejszą audycję stworzyli dla was wydawczyni Julia Dachnowicz, za realizatorką niezastąpiony Kuba wraz z pomocą pana Andrzeja. Muzykę przygotowała nasza specjalistka od muzyki Julia Barwińska, która także przyszła z tematem o nowej płycie Justyny Steczkowskiej Szamanka. Wraz z Szymonem Wleklakiem podsumowaliśmy nieco to, co działo się w polskim i nie tylko polskim sporcie, mianowicie o meczach Ligi Narodów w wykonaniu Polaków, a także o tym, jak radzili sobie Iga Świątek, Rafael Nadal, czy m.in. Hurkacz w tenisie i o tym, jak fenomenalne wyniki i rekordy stawia Iga Świątek, no i o nietypowym święcie, nietypowym dzisiejszym dniu opowiedziała nam w kalendarium Natalia Świątczak, a prowadził dla was audycję Miłosz Derwkowski. Z tego miejsca zapraszam was też na nasze wszystkie social media, na stronę www.tenom.edu.pl www.radiateneum.pl, gdzie możecie odsłuchać te i poprzednie audycje, a także możecie ją słuchać na naszym kanale YouTube Radio Ateneum. Wakacje tuż za rogiem, a w tym oczekiwaniu na nie będzie wam towarzyszyć jak zwykle cotygodniowa audycja w Radio Ateneum. Dziękuję, miłego wieczoru i widzimy się, znaczy słyszymy się tak naprawdę już za tydzień.
Radio Ateneum.
Ogarniamy dźwięki.